24.04, kwadrans po 8.
A gościem Radia Z jest Wiesław Kaczmarek, były minister skarbu, poseł SLD. Witam, Monika Olejnik. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, na czym polega siła Jana Kulczyka? W ostatniej polityce pani Solska i pan Grzeszak opisują pierwszego obywatela. Piszą tak: wygląda na to, że Skarb Państwa nie może przeprowadzić żadnego większego interesu bez udziału doktora Jana Kulczyka. Telekomunikacja, sektor paliwowy, energetyka, itp. itd.
W sumie doświadczeń z 13 lat polskiej transformacji, którą akurat pan doktor Jan Kulczyk dość skutecznie wykorzystał w budowaniu jak gdyby swojego imperium gospodarczego, bo jak już się czyta te artykuły, to można odnosić takie wrażenie.
Ale jak to wykorzystuje? Przez to, że ma silne związki z władzą?
No i gdybym odpowiedział na to pytanie twierdząco, to bym zaprzeczył, że w ogóle w Polsce istnieje jakakolwiek procedura, według której odbywa się proces prywatyzacyjny. Ta procedura istnieje i czasami to nie jest efekt, że ktoś łamie procedurę, działa nie tak, jak inni są zmuszeni działać, tylko wykorzystuje jakieś super możliwości. Myślę, że czasami, jeżeli już mamy analizować publicznie ten przypadek, chociaż nie jestem do tego chętny, to jest też kwestia umiejętności znajdowania sobie partnera albo umiejętności budowania koalicji gospodarczych. No, są politycy, którzy mają zdolność budowania koalicji politycznych, a są ludzie biznesu, którzy potrafią szukać swoich partnerów gospodarczych i tworzyć z tej struktury tak atrakcyjną ofertę, że czasami decydent po prostu nie ma wyboru, bo ta oferta obiektywnie jest najlepsza.
To może poczytam. A kogo zastawiali kolejni ministrowie skarbu, gdy udawali się do kancelarii premiera na poufne rozmowę na temat prywatyzacji rafinerii gdańskiej czy Orlenu? Oczywiście wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Orlenu. Mało tego, Jan Kulczyk chciał nawet obsadzić swoimi ludźmi Radę Nadzorczą.
No, miały miejsce takie zdarzenia, że czasami, znaczy po pierwsze, no, trzeba powiedzieć tak, że na wielu spotkaniach jest się gościem. Mówię o roli ministra skarbu. Nie minister skarbu ustala uczestniczących w dyskusji. Jest to pewna wada chyba w procedurze, że czasami w tego typu przedsięwzięciach, o których rozstrzyga czy minister, czy rząd, w dyskusjach, które bym powiedział, budują jakąś strategię, ustalają politykę, biorą przedstawiciele korporacji prywatnych. Ten element powinien być wykluczony i zlikwidowany z procedury z kolei prowadzenia tego typu spotkań.
No jak to może jest, że na poufne rozmowy dotyczące strategii zjawia się Jan Kulczyk?
Znaczy, ja nie brałem udziału nigdy w takim spotkaniu, w którym pan doktor Jan Kulczyk brał udział w ustalaniu strategii. To mogę zaświadczyć publicznie. I nie popełniam tu żadnej niegodziwości, a więc proszę mi wierzyć, nigdy nie było takiego spotkania, w którym ustalanie strategii rządu odbywały się w obecności wymienianej tutaj osoby pana doktora Jana Kulczyka.
Czyli nigdy nie było tak, że w rozmowie uczestniczył Wiesław Kaczmarek, Jan Kulczyk, Leszek Miller?
Takie spotkania miały miejsce, ale one nie były związane z ustalaniem strategii. To niech pozostanie naszą tajemnicą. Myśmy się nie umawiali, a ja przynajmniej nie umawiałem się z moim szefem rządu, że będę zrobił z tego publiczne zdarzenia, oczywiście.
No ale tematy, rozumiem, były gospodarcze, a nie na przykład obyczajowe.
Tematy były różne, gospodarcze również, i na tym chciałbym zakończyć swoje oświadczenie w tej sprawie.
No dobrze, czy Jan Kulczyk wpływał na pana, żeby pan robił tak, jak on chce, żeby to było zgodne z jego interesami, a nie zgodne z interesami Skarbu Państwa?
Znaczy, tego prawa mu nikt nie może odebrać, jeżeli można tak się wyrazić, bo to może brzmi niezbyt elegancko, mówienie tu o osobie trzeciej w osobie trzeciej, ale wie pani, zadaniem ministra Skarbu Państwa jest to, i każdego ministra, żeby wysłuchiwać racji. To jest jakaś forma mniej lub bardziej cywilizowanego lobbingu. Natomiast ważne jest to, co jest nadrzędnym motywem do podejmowania działania danego szefa resortu. Jeżeli jest nim racja polskiej gospodarki, racja konsumenta, racja rynku, no to przecież nic złego się nie dzieje, kiedy odbywają się tego spotkania. Jest pytanie tylko, czy na ile człowiek się staje później zakładnikiem tego spotkania, na ile bierze to pod uwagę, a na ile wyłącznie przyjmuje tę informację, ale wie, że również świat gospodarczy Polski, i nie tylko Polski, składa się jeszcze z wielu innych zdarzeń, które trzeba brać pod uwagę.
Ale na czym polega urok Jana Kulczyka, że ulega mu premier Leszek Miller?
Dzisiaj prowadzimy, widzę, szczegółową analizę wręcz osobowości. Ja mogę powiedzieć od siebie, że jest to osoba, z którą niewątpliwie prowadzenie rozmowy gwarantuje, że nie będzie to rozmowa nudna i ona będzie sprowadzona wyłącznie do wymiaru liczenia procentu z kapitału, ale można również rozmawiać o świecie kultury, sztuki, literatury, muzyki. Na pewno pan doktor Jan Kulczyk należy do tych osób,
które... I rozumiem,
osób,
że to było tematem rozmów Wiesław Kaczmarek, Leszek Miller i Jan Kulczyk, tak? Świat
tak,
kultury,
też tak
filmu.
Się zdarzało, bo przypomnę, bo jeżeli trzyma pani pod sobą, przed sobą, przepraszam, tekst polityki, to jest taki wątek dotyczący na przykład spółki Polenergia. Prawdą jest, że złożyłem interpelację w poprzedniej kadencji, ponieważ uważałem, że monopolizowanie tego zakresu działalności gospodarczej przez korporację prywatną z udziałem podmiotów państwowych nie jest dobrym rozwiązaniem, ale połowę tej rozmowy, bo odbyliśmy w tej sprawie rozmowy na prośbę pana doktora Kulczyka, jako poseł nie widzę powodu, żeby nie rozmawiać. Połowa rozmowy była poświęcona malarstwu, więc proszę mi wierzyć, że to nie ma tylko wymiaru takiego, że rozmawiamy wyłącznie o sprawie, sprawa została omówiona, rozmowa się kończy.
No dobrze, ale jest sprawa scenariusze naftowe. Pani Solska w Polityce pisze, ostra gra, scenariusze naftowe. Z Kulczykiem dwa inwestorzy sprzedają wspólnie pakiet kontrolny rosyjskiemu koncernowi IUKOS. Bez Kulczyka Skarb Państwa poszukuje inwestora, sprzedaje mu swoje akcje Orlenu, zachowując przywileje. Infrastruktura naftowa zostaje w rękach państwa. Który scenariusz jest lepszy, z Kulczykiem czy
ja
bez
myślę,
Kulczyka?
Myślę, że najważniejszy scenariusz, on nie ma akurat tutaj, to jest dobrze postawione pytanie, natomiast myślę, że są jeszcze ważniejsze pytania, ale to jest pytanie stawiane w interesie jakiegoś inwestora. Ja nie chciałbym na takie pytanie odpowiadać, bo moim zadaniem było przede wszystkim znalezienie takiego rozwiązania, że taka firma jak Rafineria Gdańska, która jest w 100% spółką Skarbu Państwa, będzie miała gwarantowany rozwój, będzie istniała na rynku, będzie to miejsce, gdzie
będzie stworzony...
Znaczy, wie pani, my czasami po prostu, chcę użyć sformułowania, że dobro państwa jest pojęciem ostatnio sformułowaniem wyświechtanym.
Lepiej bez Kulczyka czy z Kulczykiem? Może pan odpowiedzieć na takie proste pytanie.
To nie ma nic do rzeczy w tym przypadku, ponieważ nie to jest nadrzędną wartością, jeżeli chodzi o poszukiwanie rozwiązania prywatyzacyjnego kompleksu naftowego w Polsce.
No dobrze, który scenariusz jest lepszy?
Dla mnie scenariuszem lepszym było to, aby zagwarantować, co zresztą już widać, że rząd jak gdyby przestawił lekko zwrotnicę, bo jeżeli czytamy, że w komunikatach związanych z podpisywaniem umowy offsetowej część offsetu ma być zainwestowana w Gdańsk, to oznacza, że ta firma pozyskuje dzisiaj jedno ze źródeł finansowania swojego rozwoju. Jeżeli źródło finansowania rozwoju Gdańska, na przykład związane z koncernem pana Janusza Kulczyka będzie równie wiarygodne, jak inne rozwiązania, będzie równie wiarygodne, to proszę bardzo. Natomiast nie powinien nikt kierować się w podejmowaniu decyzji dobrem inwestora prywatnego, a przede wszystkim dobrem przedsiębiorstwa, bo to jest przedmiotem transakcji.
Dobrze, jak to możliwe, że skład Rady Nadzorczej PKN Orlen ustalali premier, prezydent i Jan Kulczyk?
Nie brałem udziału w tym spotkaniu, więc trudno mi powiedzieć, czy takie spotkanie miało miejsce i kiedy. Natomiast był to przedmiot rozmów moich i z panem prezydentem, to prawda, i z panem premierem, bo wydawało mi się zawsze, i nie kryłem tego nigdy, że sprawy kluczowe i istotne powinny być przedmiotem przynajmniej informacji szefa rządu.
Dobrze, ale czy ma rację pani Solska, mówiąc tak, nie sposób jednak powstrzymać się od pytania, dlaczego socjaldemokratyczny premier, zmuszając do dymisji dwóch kolejnych ministrów skarbu, działa na korzyść prywatnego biznesmena, a nie budżetu czy konsumentów?
Panie redaktor, to są pytania w stylu pytań retorycznych, które pozostają bez odpowiedzi i nie są adresowane na pewno do ministra skarbu obecnego.
No dobrze, ale czy pan jako minister skarbu musiał walczyć z Janem Kulczykiem?
Na polskim rynku, w tych warunkach...
Ale pan kluczy.
No,
a mówimy o Kulczyku.
Gdybyśmy mieli tutaj poprawić sobie krota chwilę, to musiałbym powiedzieć, że szukam Kluczyka do odpowiedzi z kolei. Natomiast na tym rynku nie tylko ten inwestor poszukiwał realizacji swoich biznesów, ale wielu innych.
Ale ten jest jakiś silny, taki bardzo o tym pisze, Jerzy Urban.
Jeżeli ktoś jest mianowany, nominowany na pierwszym miejscu z punktu widzenia skali bogactwa, którą posiada,
i ma takie układy polityczne.
Proszę się nie dziwić, że wywołuje tyle napięć, sensacji, wywołuje trochę pewnie polskiej bezinteresownej zawiści, zazdrości i tak dalej, i tak dalej.
Czy więc Jerzy Urban jest zawistny?
Ja tylko się dziwię jednej rzeczy, ponieważ...
Panie ministrze, czy Jerzy Urban jest zawistny? Zazdrości mu bogactwa, naprawdę? To o to chodzi?
Nie. Myślę, że pan Jerzy Urban kieruje się innymi motywami, które też wiążą się chociażby z interesem państwa.
Ale miał pan jakąś cenę.
Natomiast chciałem
rzucić.
Powiedzieć, że to, co mnie zaskoczyło w tym wszystkim, to, że kiedyś pamiętam taką wypowiedź pana doktora Jana Kulczyka, że duży biznes lubi spokój. Duże pieniądze lubią ciszę, bo wtedy można realizować w sposób racjonalny i rozsądny wiele transakcji. No to, co się dzieje ostatnio, to jest pewna kampania, która pewnie temu nie pomaga. Jest jakby wbrew jednej z doktryn funkcjonowania grupy Kulczyk Holding, ale proszę nie traktować mnie jako jakiegokolwiek ambasadora czy reprezentanta.
Dobrze, czy Zdzisław Montkiewicz zostanie prezesem PZU według pana, czy odejdzie?
Dobre pytanie do ministra skarbu. Obserwując to dzisiaj z boku, twierdzę, że po tym, co się zdarzyło, pan minister skarbu nie ma specjalnie wyboru i powinien jak najszybciej podjąć w tej sprawie decyzję.
A czy taką decyzję można podjąć bez udziału premiera, czy to jest wyłączna decyzja ministra skarbu?
Jeżeli patrzymy na to w kategoriach formalnych, jest to wyłączna decyzja skarbu.
Ale polityczna.
Ministra skarbu. Natomiast myślę, że w każdym przypadku tak znaczących działań czy decyzji szef rządu powinien być informowany. To już jest jak gdyby rola szefa rządu.
I musi
czy zamierza
mieć zgodę.
W tej sprawie interweniować, wyrażać swoją opinię, czy przyjąć tylko informację.
A pan chciał odwołać nie Kulczyka, tylko Montkiewicza?
No po jednym zdarzeniu doszło do pewnej wymiany poglądów i powiedziałem, że jeśli ta sytuacja się powtarzy po raz drugi, to była kwestia przekroczenia reguł prawa, chociaż potwierdzonych orzeczeniem sądu, mianowania samego siebie na szefa PZU Życie, że powiedziałem, że po prostu tak działać prezes tego typu korporacji nie może.
No i pan wygrał.
I uzgodniliśmy, że jeżeli pojawi się coś, co ma wymiar, powiedzmy, przekroczenia prawa albo mające tego typu znamiona, to ja tego tolerował nie będę.
No dobrze, to dlaczego Montkiewicz do tej pory zostaje szefem PZU?
Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ nie ja podejmuję decyzji. No przykro mi, to należałoby porozmawiać z ministrem skarbu.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był były minister skarbu Wiesław Kaczmarek.
Dziękuję bardzo.